Rozpoczął się Wielki Post i w pierwszy piątek Wielkiego Postu obchodzimy w tym roku pod zmienioną nazwą. Ta nazwa się zmieniła, o to najpierw zapytam. Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi Wykorzystaniem Seksualnym. Wcześniej nazywał się to Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystania Seksualnego. O tym, w jaki sposób Kościół pomaga osobom zranionym, dotkniętym przemocą seksualną w Kościele. O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, którymi są ksiądz Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pani Marta Titaniec, prezeska zarządu Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę księdza, to najpierw o te zmiany nazwy zapytam. Wcześniej Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystania Seksualnego, od tego roku Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi Wykorzystaniem Seksualnym. Co to jest za różnica? Dlaczego tak to się zmieniło?
Spotykając się z osobami skrzywdzonymi i z tymi, którzy im pomagają, towarzyszą, rozmawiając z nimi, jakby uczymy się także mówić o dramacie. I tak zrodził się pomysł jakby zmiany nazwy, który też trochę zmienia charakter, może nie charakter tego dnia, ale właśnie stawia w centrum osoby skrzywdzone. Mhm. Nie tyle chcemy się skupić na grzechu, przestępstwie, wykorzystania seksualnego, za który wymaga też pokuty. Cały Wielki Post ma taki charakter, więc jakby z tego wymiaru pokutnego w Wielkim Poście trudno zrezygnować, natomiast chcieliśmy wyeksponować bardziej, że my chcemy być solidarni z osobami skrzywdzonymi, właśnie w taki sposób. Można powiedzieć też niezależnie od tego, kto był sprawcą tego przestępstwa, czyli jeśli był duchowny, to także, ale także jeśli to był ktoś z bliskich czy dalekich, chcemy przy każdym stanąć, być solidarni i zaproponować też pomoc takim osobom. Staramy się to zresztą robić w ciągu całego roku.
Czy nie chodzi trochę o to rozmycie odpowiedzialności księży, którzy takich czynów się dopuścili?
Ja powiem pani historię trochę mierzenia się z nazwą tego dnia, bo ona jest dość symptomatyczna. Jak zaczęliśmy jakby organizować ten dzień, to jest decyzja Konferencji Episkopatu Polski, odpowiedź na taką intuicję papieża Franciszka, apel, żeby właśnie taki dzień każda konferencja powołała. To bardzo mocno akcentowaliśmy właśnie, że to jest dzień modlitwy, pokuty za grzech wykorzystania seksualnego osób małoletnich, które właśnie zostały skrzywdzone przez duchownych i wtedy zaczęły się do nas zgłaszać osoby skrzywdzone przez nieduchownych i pytać, czy nie mają prawa także one do modlitwy, że czują się wykluczone z tej modlitwy. Więc w kolejnych jakby edycjach staraliśmy się już nie podkreślać tego, że to są osoby skrzywdzone przez duchownych, trochę poszerzając, czyniąc ją bardziej pojemnym, ale podkreślaliśmy, że to są osoby małoletnie. I zaczęły do nas dzwonić osoby dorosłe, bezbronne i pytać, przepraszam, a czy my też możemy liczyć na chociażby taką solidarność, taką pomoc, także duchową? I proszę zwrócić uwagę, że ta nazwa jest jakby bardziej skondensowana także po to, żeby była bardziej pojemna. Każdy, kto potrzebuje także takiego wsparcia, a to wiemy ze spotkań, rozmów, że są osoby właśnie w kościele żyjące, skrzywdzone przez różnych sprawców, no liczą na taką modlitwę i chcemy tego dnia, szczególnie tego dnia ją im dać.
Stawiamy osoby skrzywdzone w centrum, a ja teraz zapytam panią Martę Titaniec o Fundację Świętego Józefa. Słyszałam wśród moich znajomych takie głosy, a to taki sposób na to, żeby poprawić PR Kościoła, że jak coś się wydarzy, coś znów wyjdzie na jaw, to Kościół wtedy mówi, ale zaraz, mamy Fundację Świętego Józefa, pomagamy. Pani Marto, to jak to jest? To jest tylko PR, czy rzeczywiste, realne działanie, realna pomoc?
Myślę, że dzięki Bogu i ktoś powiedział, że dzięki opatrzności Bożej, która nam zadała dzisiaj, nam współczesnym ten temat, dzięki Bogu mamy i ludziom Fundację Świętego Józefa, która pomaga każdego dnia. Tak sobie myślę, że patrząc na ubiegły rok, trwa czas podsumowań, że to były niemal codzienne kontakty z osobami skrzywdzonymi. Kontakty na żywo, spotkania, towarzyszenie, rozmowy telefoniczne. Dzwonili do nas z bardzo różnymi sprawami. Czasami z prośbą o pomoc finansową, od razu nie powiem. Czasami tak po prostu, żeby rzeczywiście porozmawiać. I to jest taka moja indywidualna, największa radość, że mamy kontakt z tymi osobami i widzimy ich perspektywę. Rozmawiając z osobami pracującymi w strukturach lokalnych, za nami stoją osoby skrzywdzone, ich doświadczenie, ich ból, ich perspektywa. nasze projekty, nasze działania, które podejmujemy, jak Dzień Modlitwy i Solidarności, czy nasze inne działania, to wszystko staramy się konsultować z osobami skrzywdzonymi. I to jest nasza pierwsza grupa, może być, odbiorców.
Pani Marto, to jeszcze się chciałam zapytać. Pani mówi, ta pomoc jest codziennie. To w moim sercu od razu rodzi się pytanie, to znaczy, że tej przemocy, której dopuściły się osoby duchowne, jest aż tak dużo?
Codzienne telefony to nie są codziennie nowe sytuacje. Nie chcę mówić przypadki. To są osoby, które dzwonią z prośbą o pomoc. Mamy regulamin grantowy, udzielamy pomocy i przede wszystkim to, czym się fundacja zajmuje, to jest pomoc bezpośrednia osobom skrzywdzonym poprzez udzielanie grantów. I przede wszystkim to jest pomoc psychoterapeutyczna, czyli terapie, które też widzę, jaki przynoszą owoc, jak rozmawiam z osobami, które zaczęliśmy wspierać na przykład 3 lata temu, a dzisiaj, jak rozmawiamy, więc widzę, jaka jest różnica w ich postawie, w ich przeżywaniu bólu, w ich podejściu do życia, więc mamy kontakt w tym sensie codzienny z osobami, którymi pomagamy już od na przykład kilku lat, więc to już się też rodziły relacje właśnie sympatii, zaufania i stąd te tak częste kontakty. Drugi taki obszar pomocy to jest najpierw terapia, drugi to jest pomoc medyczna, czyli zakup leków, wizyty u specjalistów, w tym przede wszystkim u psychiatrów. Następnie jest to pomoc prawna w procesach karnych przeciwko sprawcom. To jest pomoc edukacyjna dla osób, które właśnie z powodu traum i spowodowanych wykorzystaniem seksualnym nie mogły ukończyć edukacji. To jest w końcu pomoc duchowa, bo też zdaliśmy sobie sprawę, i to jest też dla mnie duże odkrycie bycia w fundacji, że osoby skrzywdzone są w kościele. Mówię, to jest moje subiektywne doświadczenie i one mówią, pani Marto, mnie skrzywdzi konkretny ksiądz, a nie kościół. I też udzielamy pomocy duchowej, czyli opłacamy raz do roku rekolekcję, jak osoba chce wyjechać.
Rozmawiamy o pomocy osobom zranionym przemocą seksualną w kościele. Jak ta pomoc wygląda? Pani Marto, pani powiedziała o tym codziennym kontakcie. Powiedzmy o tych narzędziach, które oferuje kościół osobom, które doświadczyły tego zranienia.
Ja od razu powiem, że jeśli chodzi o narzędzia i o takie szersze działania, taką pomoc nie bezpośrednią, tylko pośrednią, bądź też prewencyjną, to staramy się tak działać, żeby ona nie zamykała się tylko na osoby skrzywdzone, jakby to mówimy w kościele, czyli przez duchownych. Bo jedna z takich najnowszych projektów, które wypuściliśmy, to jest jakby taka nowa wersja strony Zgłoś Krzywdę. Do tej pory ona była taka mocno interwencyjna, gdzie osoba skrzywdzona, bądź ktoś, kto wiedział o krzywdzie, mógł znaleźć podstawowe informacje, gdzie taką właśnie krzywdę należy zgłosić, czy to organom państwowym, czy to właśnie instytucji kościelnej, jak takie procedury wyglądają. Teraz chodziło nam o to, żeby zawrzeć tam też informacje, jak rozpoznać w ogóle symptomy dziecka krzywdzonego. Może dlaczego właśnie osoba skrzywdzona, która często sama ma dylemat, czy taką krzywdę zgłosić, często po latach, dlaczego warto to zrobić? Jest dużo też takiej treści edukacyjnej, informacyjnej, to już jest też strona taka właśnie dla nauczycieli, rodziców, ale też myślę, że po prostu dla każdego. I w tym momencie my wychodzimy nie tylko z, jakby, z tymi treściami do ludzi kościoła. Wychodzimy do wszystkich, ludzi dobrej woli, bo problem jest, bo dramat jest bez wątpienia społeczny. Jako fundacja oczywiście bezpośrednio, przede wszystkim pomagamy osobom skrzywdzonym w kościele, ale w tych działaniach prewencyjnych staramy się iść szeroko, kształcąc na przykład ludzi. Mamy granty, dzięki którym specjaliści mogą zdobywać nowe kompetencje, żeby pomagać osobom skrzywdzonym. Więc one, jeśli będą, no właśnie, zdobędą te nowe kompetencje poprzez na przykład studia seksuologiczne czy z traumatologii, są kompetentne, żeby pomóc każdej osobie w ten sposób skrzywdzonej. No więc to jest wyjście do można powiedzieć, wszystkich osób, które przeżywają taki dramat.
Przypomnijmy adres tej strony.
zgłoskrzywdę.pl.
Zapraszamy na tę stronę. Pani Marto.
Właśnie chciałabym dodać, że ten pierwszy element właśnie pomocy bezpośredniej, czyli budowania zaufania i przestrzeni słuchania i towarzyszenia osobom skrzywdzonym. Ten drugi filar to jest pomoc pośrednia i działania prewencyjne, o którym tutaj wcześniej wspomniał ksiądz Piotr. Mamy w strukturach lokalnych, w kościołach lokalnych, w diecezjach, w zakonach męskich, żeńskich, mamy ponad 400 osób, które też na co dzień są do dyspozycji osób skrzywdzonych. To są delegaci, to są duszpasterze, to są kuratorzy księży oskarżonych i sprawców, to są osoby od prewencji, to są siostry zakonne, które towarzyszą osobom skrzywdzonym, to są osoby świeckie, które prowadzą punkty konsultacyjne w kilku miastach w Polsce, gdzie można przyjść przed zgłoszeniem, jak ktoś nie jest jeszcze gotowy zgłosić, może się zgłosić do takiego punktu, otrzymać informacje, niezbędną pomoc i też towarzyszenie ewentualnie właśnie w tym procesie zgłoszenia. Więc to jest ta drugi obszar działania fundacji. Pomaga pomagamy, my to mówimy, pomagamy pomagaczom, czyli też opłacamy superwizję. Też się bardzo cieszę, że się profesjonalizujemy w takim sensie, że to jest bardzo trudny temat i też słyszymy od ludzi, jak też czasami trudno to przeżywają, więc chcemy właśnie wesprzeć, profesjonalizować ich warsztat, żeby właśnie przeciwko wypaleniu zawodowemu, więc tutaj jest ten obszar właśnie pomagania pomagaczom. Jeśli chodzi dalej, pomagamy w tej pomocy pośredniej wspierać podmioty, instytucje, które zajmują się działaniami szkoleniowymi, prewencyjnymi, czyli tutaj przede wszystkim wspieramy Centrum Ochrony Dziecka, funkcjonowanie Centrum Ochrony Dziecka, które w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia. Finansujemy punkty konsultacyjne, jak wspomniałam, finansujemy Zranieni w Kościele, telefon prowadzony przez świeckich, telefon wsparcia i środowisko osób skrzywdzonych. W końcu działania prewencyjne, które właśnie przede wszystkim realizuje Centrum Ochrony Dziecka, czyli szkolenia w szkołach. Mamy dzisiaj rzeczywistość taką, że obowiązuje ustawa Kamilka, czyli standardy ochrony małoletnich w każdej placówce, która pracuje z dziećmi, więc my to już robimy od dawna, więc dzisiaj też przygotowujemy, konsultujemy programy ochrony małoletnich. Finansujemy szkolenia w diecezjach. To są bardzo różne grupy, od seminarzystów, diakonów, neoprezbiterów, księży, animatorów, doradców życia rodzinnego, katechetów świeckich, nauczycieli w szkołach, nie tylko właśnie katechetów, ale też nauczycieli, więc tych działań prewencyjnych jest rzeczywiście coraz więcej, chociażby też ta strona Zgłoś Krzywdę właśnie w tej nowej odsłonie ma temu służyć.
Na sam koniec naszego spotkania chciałabym zapytać was o to, jak oceniacie sami te działania, które podejmujecie. Czy to jest wystarczające, czy cały czas potrzebujemy jeszcze więcej działać? Czy to jest wciąż za mało?
Tak jak powiedziałem, dramat jest społeczny. Szacuje się, że 12% małoletnich w Polsce ma doświadczenie przemocy seksualnej.
I my, myśląc, ze strony różnych osób nie
oczywiście,
mówimy.
Oczywiście, ze strony różnych osób, a my nie możemy, mhm. jakby tak, zaczynając, wychodząc od, można powiedzieć, tego doświadczenia krzywdy w kościele. Musimy patrzeć szeroko, no bo nie możemy kategoryzować, można powiedzieć, ofiar. Mówić, że no właśnie jedni zasługują na pomoc, a inni no niekoniecznie. Więc patrząc na gigantyczne wyzwanie społeczne, to naprawdę jesteśmy u początku też tego mierzenia się i dobrze, że państwo zaczyna robić pierwsze kroki, chociażby przez ustawę Kamilka, gdzie wydaje mi się, możemy już działać razem i powinniśmy działać razem, bo naprawdę to jest może potrzeb. Mamy poczucie już takiego, że właśnie dobra, w którym uczestniczymy, z którym współpracujemy, bo to są już właśnie setki osób, tak jak wspomniała Marta, no ale to jest początek drogi i to trzeba patrzeć do przodu.
Dla mnie po tych 4 latach pracy fundacji ważne jest, i to też właśnie słyszę od osób skrzywdzonych, że, bo sobie przekazują informacje, że wiedzą, że właśnie w kościele jest przestrzeń, są ludzie, do których mogą się zgłosić. I to dzisiaj jest bardzo ważne i to jest ta codzienna praca, że jesteśmy dla nich codziennie, ale jesteśmy w drodze i chciałabym powiedzieć, że przez fundację czy przez te działania tych ponad 400 osób i przez te narzędzia, które oferujemy, że mamy już problem ogarnięty. Nie, jesteśmy w drodze i każdy telefon na przykład od osoby skrzywdzonej, która zgłasza, czy osoba, która żali się na kontakt z osobami ze struktur kościelnych, czy że nie została tak potraktowana, jakby chciała. Kościół mi pokazuje, że właśnie, że ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia.
Proszę księdza?
Ja tylko dodam, że no, dla nas w tym roku, jak żeśmy oszacowali, to jest około 100 osób, którym udało się pomóc, osobom skrzywdzonych. No to dla nas to jest odpowiedź na pytanie, czy to jest PR, czy to jest rzeczywistość. To jest po prostu 100 osób nam zaufało i 100 osób udało się nam pomóc właśnie, czy to finansując terapię, czy pomoc prawną, czy inne formy pomocy. No jesteśmy, cieszymy się, że możemy być, aby pomagać.
Cieszymy się, że jest takie miejsce w kościele, że kościół otworzył się i wciąż się otwiera i będzie się jeszcze szerzej otwierał, tak jak ksiądz o tym powiedział, na pomoc osobom skrzywdzonym przemocą seksualną i wykorzystaniem seksualnym w każdym wymiarze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli ksiądz Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży i pani Marta Titaniec, prezeska zarządu Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.